macie PDF. No teraz nie będę udostępniać. Tylko udostępnię, bo to jest ta nasza mapa. To wydaje mi się no miejscami trudna w lekturze, bo prawdopodobnie właśnie nie chodzi o skan, co o jakość tego drzeworytu. Natomiast to, co tutaj, ta druga wersja jest chyba troszeczkę czytelniejsza. Dokładnie taka sama. Dokładnie taka sama. Natomiast chyba troszeczkę czytelniejsza. I to jest trochę mniejsza. Łatwiej się otwiera, gdyby ktoś miał kłopoty. Wrzuciłem jeszcze jedną rzecz, o której będziemy za chwilkę mówili. Mówiłem też, że trochę trudno jest miejscami przeczytać tę mapę. Oczywiście pewnie najlepiej byłoby, gdybym wrzucił to wcześniej. To, co teraz Państwu pokażę, ale wrzuciłem to teraz. Na jakichś późniejszych Państwa rozważań. To też może być użyteczne w różnych miejscach. To chyba otworzę teraz i też Państwu to pokażę. Żeby Państwo wiedzieli, co to jest. Okej. Muszę pulpit ustawić chyba. Pulpit. Okej. O, widzą to Państwo teraz. To jest z takiej książeczki Nauki Pomocnicze Historii. Skróty, różnego typu abrewiacje, używane przede wszystkim w piśmie ręcznym, w piśmie późno-średniowiecznym. Tu co prawda mamy do czynienia z dziełem drukowanym, z jednym z wczesnych druków, ale tam zastosowano właśnie skróty typowe dla no, pisma rękopiśmiennego. I tak przykłady takich skrótów tutaj Państwu dałem. Będziemy sobie czytać różne napisy na tej mapie, więc będą Państwo widzieli, że to działa. Ja mogę się też przydać Państwu w innych okazjach. No, bardzo to jest ciekawe. Jak już to pobrałem, też Państwu pokażę tę drugą mapę. O. Tak to wygląda. Myślę, że zaraz się to otworzy. O. Właśnie, to jest ta druga kopia. I to jest, proszę Państwa, kopia rękopiśmienna. Tam to, co Państwo widzieli, tam to, co było wcześniej, to był drzeworyt produkowany z dzieła drukowanego. Tu mamy kopię rękopiśmienną. Troszkę to jest czytelniejsze. Takie mam wrażenie. Jeszcze, proszę Państwa, tutaj. I wrzuciłem jeszcze jedną rzecz, też bardzo ciekawą. Bo ostatnio sobie rozmawialiśmy właśnie o tej kulistości ziemi, że się o tym też będziemy mówili. I czytałem Państwu fragment właśnie z podróży Jana z Mandeville. To jest wiek XIV. Taki popularny, mam powiedzieć, romansu podróżniczego, czegoś takiego. A tu jeszcze zamieściłem fragment z XIV-wiecznej encyklopedii, ale takiej bardzo popularnej, Brunetto Latiniego. To jest florencki pisarz, choć pisał po francusku. Właśnie, gdzie też jest taki dosyć rozbudowany argument na rzecz kulistości Ziemi, na temat kulistości Ziemi. Bardzo to ciekawe, także będą mogli Państwo sobie spokojnie zobaczyć różne argumenty pisarzy średniowiecznych na rzecz tego, że Ziemia jest kulista. Bardzo to jest fajne i ciekawe. Dobra. Będzie to można wszystko sobie oglądać i studiować. A teraz przejdźmy do naszego Klaudiusza Ptolemeusza, czyli no, naszego autora naszej mapy. No i najpierw ten, tak jak tam poprosiłem, żeby się zapoznać, proszę Państwa, kto to taki był, no kiedy żył, co o nim wiemy. Ktoś z Państwa zechciał mi paru takich podstawowych ptolemeuszowych informacji udzielić, to będzie bardzo miło. Najpierw ochotnicy, a jak nie będzie ochotników, to będę zapraszał ochotników. Tak, Ptolemajs nad Morzem Śródziemnym. A cóż to jest ten Almagest? Wersja arabską. Tak. Tak, no, że głównie funkcjonuje właśnie pod tym arabskim tytułem Almagest, tak. I co tam Ptolemeusz opisuje w tym Almageście? To jest jakby ważna koncepcja, żeby wiedzieć, że Ptolemeusz był nie tylko geografem, on właściwie nie przede wszystkim był geografem. Jako taki ważną, ważny system opisał Ptolemeusz właśnie w tych dziełach, no przede wszystkim w tym dziele astronomicznym. Dokładnie tak. I jak to, nie chodzi mi o szczegóły, ale jaka jest główna zasada, naczelna zasada właśnie tego tego systemu ptolemeuszowego. Przepraszam. Epicyklach. Tak. Czy no to chodzi o kształt orbity, o formę orbity. Ale właśnie to, właśnie co pani powiedziała, Ptolemeusz, znaczy on tego nie wymyślił, ale on to usystematyzował i obliczył, w jaki sposób wytłumaczyć ruchy ciał niebieskich, planet, księżyca, słońca w systemie geocentrycznym, znaczy zakładającym Ziemię w centrum tego układu. I to, proszę państwa, działało. Znaczy Ptolemeusz wyliczył to tak, że to miało sens. Kto dopiero zmienił ten ogląd działania wszechświata? Kopernik, jasne, jasne. To się mogło utrzymać przez te lat 1300. Nie dlatego, że ludzie byli ciemne i że nie byli otwarci na nieoczywiste. Nieoczywiste koncepcje, bo oczywiście kulistość Ziemi także była nieoczywista, ale to jakby trwanie tego systemu było możliwe dlatego, że on działał. To znaczy, system Ptolemeusza umożliwiał przewidywanie na przykład pojawienia się ciał niebieskich, na przykład planet. On matematycznie był poprawny. Dopiero Kopernik stwierdził, że on obserwacyjnie nie działa. Szczegółów też nie znam, bo nie jestem astronomem. Ale to nie był głupi pomysł, o to chodzi. Że on się zgadzał z wiedzą obserwacyjną. A zatem był utalentowanym astronomem. Co takiego jeszcze Ptolemeusz zdziałał, proszę państwa? Z czego jeszcze był znany? Z tego drugiego obszaru swoich działań, swojego zainteresowania. Jeszcze raz, pani Natalio? Tak. Jest w stanie pani powiedzieć, czym jest jedna, czym jest druga w ujęciu Ptolemeuszowym? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Może pani pamięta? Tak. Pani Magdaleno? Tak. Jak Państwo pamiętają, właśnie jaki tytuł na przykład miało dzieło Pomponiusza Meli, które czytaliśmy w zeszłym tygodniu? Zapytam może Pani Alicję, jaki miało tytuł dzieło Pomponiusza Meli? Pani nie była, ale może Pani tam zerknęła. To zaraz sobie sięgnę też tutaj. Może pani tutaj zerknąć, bo ja tu mam już w rękach. O! Powinien być lustrzany, więc przeczytanie go tak, że będzie wymagało pewnych umiejętności. A po łacinie? Na stronie obok? Właśnie, właśnie. Czyli by tytuł własny tego dzieła to jest chorografia. No i jak właśnie pani Magdalena powiedziała, słusznie, to ten Pomponiusz Mela, czytaliśmy go, on się tak opisywał, tu jest tamto, takie są granice. To jest taka geografia opisowa, to co my byśmy dzisiaj nazwali geografią opisową, chorografia. Chora to jest po prostu kraina też po grecku. Może ten termin tu był w transliteracji łacińskiej, ale termin jest grecki. Czyli można powiedzieć opisanie krain, chorografia. No i mamy ten drugi taki dział, prawda? Który zajmuje się, pani Natalio, pani już o tym powiedziała, ten drugi taki dział geografii. Dzisiaj jak nazwalibyśmy ten obszar wiedzy, który zajmuje się i pewną umiejętność, to zajmuje się tworzeniem map i zaznaczaniem. Jeszcze raz? Kartografia, oczywiście, tak, tworzenie map. I tutaj nie wystarczy umiejętność opisowa. Potrzebna jest jaka wiedza? Także wiedza będzie mi się właśnie przydatna w astronomii. Co musi umieć? Dokładnie tak. Więc Ptolemeusz zajmował się przede wszystkim tą matematyką, znaczy, a przynajmniej uważał to za swoje największe osiągnięcie, tym matematycznym opisem Ziemi i matematycznym odwzorowaniem, przede wszystkim geometrycznym odwzorowaniem Ziemi na mapie. Jak Państwo wiedzą, to nie jest łatwe. Dlaczego, proszę Państwa, to nie jest łatwe, żeby pokazać Ziemię na mapie? Jaki jest podstawowy problem? No właśnie. No właśnie. Bardzo trudno, znaczy nie da się w sposób niezniekształcający skali ukazać powierzchni kuli na płaszczyźnie. No i oczywiście Ptolemeusz sobie doskonale zdawał z tego sprawę. Zresztą to pokazuje, że jakby stworzyli nie tylko wiedzieli, że Ziemia jest kulą, ale zdawali sobie doskonale problem z tego, zdawali sobie doskonale sprawę z tego, jakim to jest problemem, że Ziemia jest kulą. No i Ptolemeusz jest twórcą dwóch takich podstawowych systemów odwzorowania właśnie kuli na płaszczyźnie. Jeden to jest stożkowy, tu go nie będę pokazywał, a drugi, w którym właśnie jest nasza mapa. Tutaj Państwu właśnie pobrałem, udostępnię zaraz, momencik. Tu pobiorę. Gdzie Ptolemeusz? Gdzie mamy rzut stereograficzny? Właśnie. Zaraz to Państwu pokażę też. Tak. To jest jeden ze sposobów odwzorowania kuli, czy no, wycinka kuli na płaszczyźnie. Jak Państwo zobaczą, tak jest nasza mapa, gdzie poszczególne równoleżniki i południki są ukazane w postaci no, łuków. Drugi to jest rzut stożkowy, tu nie pokazuję. Ale wymagało to oczywiście pewnej refleksji właśnie matematycznej, geometrycznej. Też bardzo ciekawe jest w tym wszystkim, że Ptolemeusz próbował umiejscowić poszczególne obiekty geograficzne na mapie, uwzględniając dane, powiedzielibyśmy, astronomiczne. Czyli wprowadza po prostu siatkę kartograficzną. Siatkę kartograficzną, no, Państwo pewnie wiedzą z geografii, to jest układ czego? Pani Julio, pamięta Pani z geografii, co to jest ta siatka kartograficzna? O co tu chodzi? Tak, właśnie tak. No i co one pokazują, te równoleżniki i południki? Jakby po co one są w ogóle? Tak jest. Znaczy na stopnie, minuty, sekundy. Tak to się z reguły dzieli, nie? Oczywiście, bo tu chodzi o fragmenty okręgu, o podział okręgu na 360 stopni, a potem na minuty i na sekundy. Jasne. Tylko, że do wyznaczenia zarówno południków, jak i równoleżników potrzebna jest wiedza i matematyczna, i geometryczna. Co bardzo ciekawe w swojej geografii, bo tej geografii Ptolemeuszowi towarzyszył pewien opis, także wyliczenie różnych miejsc, ale właśnie z podaniem ich współrzędnych, zwłaszcza południkowych. Ten problem południków oczywiście zdawali sobie z tego sprawę starożytni wcześniej. Myśmy mieli Eratosthenesa, nie wiem, czy Państwo to zerkali dodatkowe materiały, który doskonale wiedział, że południki mogą odegrać swoją rolę, na przykład w obliczaniu obwodu Ziemi. Bo co to takiego jest południk? Jak Państwo myślą? Jak Państwo wiedzą, co to jest południk? Jak chcą wyznaczyć taką linię? Oczywiście tak, rozpięta między biegunami, to jest jasne. Ale co ma miejsce w. Co następuje w miejscach, które leżą na tym samym południku? Jakby co je łączy? Tak, ale co to tak naprawdę znaczy ta długość? Tak. A dokładnie, że w tym samym momencie wypada południe, no bo o to chodzi, prawda? Jakby, że słońce góruje na niebie w tym samym momencie. I ustalając pewien południk, możemy liczyć czas. No z reguły tak jest, że 15 stopni to jest 1 godzina. To jest różnica 1 godziny, nie? Jeśli spojrzymy na naszą mapę, Państwo teraz widzą co? Państwo teraz nie widzą, prawda? To zacznijmy sobie. Ja pozwolę sobie, żebyśmy zerkali na tę mapę może trochę bardziej czytelniejszą. Przepraszam, już tu udostępniam. Czyli tutaj. O. Tego można. O. Mamy tu faktycznie takie o, ujęcie całości. Ujęcie stereograficzne, nie? Tak jak to widzieliśmy. Tak? Ujęcie stereograficzne. Tak to Ptolemeusz ujął. I mamy sieć południków. I mamy sieć równoleżników. No, równoleżniki wyznaczają kąt, można powiedzieć, między równikiem a danym punktem na powierzchni kuli. Także w stopniach to się podaje, nie? No i widzimy właśnie, że Ptolemeusz był w stanie wyznaczyć równik, prawda? I biegną tutaj w obu kierunkach równoleżniki. I widzimy też, że był w stanie zastosować system południkowy. Widzimy, że ten jego system południkowy obejmuje 180 stopni. 180 stopni. Czyli Państwu tę drugą mapę udostępnię, którą mamy tutaj. Bo to jest to, na co Państwo spoglądali. Tutaj może to trochę czytelniej. Czy to jest dokładnie to samo? Różne rzeczy różnie widać w tych mapach. Akurat południk chyba widać lepiej na tej, nie? 180 stopni. Ile, proszę Państwa, stopni ma okrąg? Czy koło? Nie, koło trzeba by powiedzieć pewnie. 160, prawda? Więc skoro ten świat ptolemeuszowy mieści się w 180 stopniach, to Ptolemeusz sądził, że jaka część świata jest mu znana? Panią Julię zapytam. Pani Julia, takie matematyczne pytanie. Nie wiem, czy pani ogląda taki program, czasem Matura to bzdura. Ja go bardzo lubię. No, ja zawsze to lubię obejrzeć. No i to jest tak dobre pytanie, co się na matura, to bzdura. Skoro Ptolemeusz zawarł 180 stopni na swojej mapie świata, to uważał, że jaka część świata jest mu znana? Pan Jakub powiedział, że 180 stopni, że koło ma 360 stopni. Połowę, tak jest. A, bo tu jeszcze pani Elżbieta jest, która jest u mnie tutaj na dole i tak trochę no, pani nie zwracałem uwagi, przepraszam za to. Tak, połowę. Ptolemeusz uważał, że to, co jest dostępne, teraz państwo widzą w ogóle siebie, bo to jest ekran udostępniam, że to, co jest mu znane, to jest połowa świata. Mylił się. Mylił się. Założył mniejszy, albo założył, że ta kula globu, ma mniejszy wymiar, mniejszy obwód, albo przeliczył swoją znajomość. Jak Państwo myślą, ta część świata, którą obejmuje mapa Ptolemeusza, to jest więcej niż tak faktycznie. Wedle dzisiejszego stanu wiedzy to jest więcej czy mniej niż połowa? Wrócę do Państwa. Więcej niż połowa? Zresztą też zobaczmy, że on nie sięga końca Azji, prawda? Ja sięgnę po Chiny. Ja sięgnę po Atlas, proszę Państwa. Momencik. Bo ważne jest to, że właśnie mapę Ptolemeusza i ten system Ptolemeuszowy używa na przykład Kolumb. Podróżując, nie? I być może Państwo pamiętają, że Kolumb to on był taki trochę zdziwiony, kiedy płynął na ten. O, ktoś podniósł rękę. Pani Monika podniosła rękę. Pani Moniko? Tu nam chodzi o układ południkowy. Układ południkowy nam chodzi, więc powiedzmy, Afryka jest pod Europą, więc tak naprawdę jej brak. Jeśli idzie o szerokość globu, nie jest tak istotny. Ma pani rację, że nie ma Ameryki, to jest istotne. Ja tu mam przed sobą atlas, proszę Państwa. I proszę Państwa, no mniej więcej mamy do czynienia ze 130 stopni. Obejmuje ten obszar, który Ptolemeusz swoją mapą objął, nie 180. Czyli jest to obszar, Ptolemeusz zawarł, poszerzył obszar, który jest mniejszy. I to na przykład miał skutek dla Kolumba. Jak Państwo pamiętają, być może, może Państwo pamiętają, on płynął i tak się zastanawiał, dlaczego do tej Ameryki nie dopływa. No bo on myślał, że część świata, którą zna, jest większa niż była w rzeczywistości. I to wynikało z systemu Ptolemeusza, z mapy Ptolemeusza. W ogóle ta mapa, którą my się posługujemy, z którego roku pochodzi, proszę Państwa? One to są opisane na mudlach. Dokładnie ta mapa, której użyłem. Ta reprodukcja. Tak to jest chyba na mudlach. Napisałem tam, musiałem napisać, ale zerknijmy. Tak, napisałem. Niech tam Państwo zerkną na podpis do tej mapy. Tak, to jest dokładnie kopia z 1482. A pani Julio Kolumb kiedy odkrywa Amerykę? No, no dokładnie. Znaczy, no nie dokładnie, ale w tym desenie właśnie. Kto z Państwa? Pani Monika wie dokładnie. Tak jest, 10 lat później. Mamy do czynienia z mapą. To on właściwie mógł mieć w rękach Kolumb, że on miał na swoim statku cały atlas Ptolemeusza. Skąd on miał też na statku podróże Jana z Mandeville, o których mówiłem ostatnio. No zatem to była wiedza uważana za aktualną. Stąd tam zaskoczenie Kolumba, że ta podróż trwa dłużej niż powinna. Ale cała ta historia w ogóle nam pokazuje, że ten system Ptolemeuszowy, astronomiczny, ale i geograficzny, był bardzo, bardzo trwały. I był bardzo zmatematyzowany. Rola Ptolemeusza nie polega na tym, że on w ogóle stworzył mapę, ale stworzył mapę, której dał podkład matematyczny i astronomiczny. Była to mapa naukowa, nie był to po prostu jakiś malunek. Jasne. No i teraz drugie pytanie, coś tam kolejne, ale drugie ważne. No gdzieś tam było też zanotowane przy naszym temacie, że oto poznajemy losy mapy Ptolemeusza. No bo może Państwa dziwić, jak to jest, ten Ptolemeusz, drugi wiek naszej ery? A ja tu Państwu pokazuję mapę, która ma datę 1482. Jak to z tą mapą jest, proszę Państwa? Dlaczego ja taką mapę Państwu pokazuję? 1482. Jak Państwo myślą? Dlaczego nie pokazuję Państwu mapy, którą zrobił Ptolemeusz? Tak jest. Tak. Znaczy, istnieje pewien spór, czy Ptolemeusz jakikolwiek mapy rysował. Dzisiaj uważa, że być może mapy regionalne rysował. Natomiast mam pewność, że ta mapa świata nie wyszła spod, nie wiem, pióra rycerza Ptolemeusza. Jak się datuje jej pierwowzór? Często mówić o niejakim Agatodaimonie, który miał być twórcą tej mapy. W oparciu o materiały Ptolemeuszowe oczywiście. Tak, mówi się o V wieku. Ale my tej mapy piątowiecznej oczywiście też nie mamy. Bo to, że zostało coś odnalezione w średniowieczu, czy nowoczesnym renesansie, prawda, w XV wieku, to nie znaczy, że została odkryta ta mapa z V wieku przecież, prawda? Co zostało odkryte w XV wieku? Jak Państwo myślą? Że jak Państwo wiedzą, jak to Państwo stwierdzili? Nie, Ameryka oczywiście tak. Jasne, że tak. Ale w kwestii mapy Ptolemeuszowej. Bo my nie mapy, mapy Agatodaimona, tej piątowiecznej. Mamy co innego. Dlatego tak to drążę, żebyśmy wiedzieli, co my mamy przed sobą, jaką my mapę oglądamy. Skąd ta mapa się wzięła? W jakim języku pisał Ptolemeusz i, no i też Agatodaimon? No i w jakim języku opisali swoją mapę, swoje mapy? Po grecku. Oryginał nie, nie, nie. Grecką kopię, ale także średniowieczną. Wiedzą Państwo, odrodzenie to jest czas zainteresowania literaturą grecką, przybywania także greckich tekstów, ale i greckich uczonych do Italii. No i między nimi dotarła kopia właśnie geografii Ptolemeusza, zaopatrzonej mapami, ale to jest kopia średniowieczna. I ona została w XV wieku przełożona na łacinę i bardzo prędko wydana drukiem. Gutenberg, kiedy druku użył, proszę Państwa, wynalazek druku, dzisiaj tak daty sprawdzam, jak na zajęciach historii. Niech no tam Państwo gdzieś sprawdzą. Panie Licu, może Pani tam sprawdzi, jak to z tym Gutenbergiem było? Pani Monika już wie, ale Panie Licu, może jeszcze sprawdzi. No. Ale wynalazek druku jest o tyle ważny do zrozumienia w ogóle działania naszego społeczeństwa, naszych dziejów, że to trzeba jakoś tam wiedzieć. Jan Gutenberg. Czy mniej więcej, nawet może nie rok, niech pani dekadę poda. Ale krok ma pani też. XV wiek, tak. Zresztą wynalazł, to oczywiście był proces, ale chodzi o pierwsze wydrukowanie pierwszej książki, czyli no Biblii. Pierwsza była wydrukowana Biblia. No, ale najczęściej ten rok 52 podaje się jako początek druku. Pani Moniko, bo pani też chciała zabrać głos, zgadza się pani z tym? Czy pani coś innego chciała powiedzieć może? Proszę państwa, my jesteśmy prawie na samym początku druku, jakby kiedy ukazuje się druk dzieła Ptolemeusza, a ta mapa, którą mamy, jakby i to wydanie, to jest trzecie wydanie. Dwa poprzednie ukazały się w Italii, to jest pierwsze wydanie nieitalskie. Pokazane dlatego, że ona ma w ogóle kilka interesujących rzeczy, zawiera, nie? To obok Biblii, geografia Ptolemeusza jest jedną z pierwszych rzeczy, które się drukuje. Nie? Ona ma kilka wydań już w samym XV wieku. No, szacuje się, każde wydanie około 500 egzemplarzy, no to nie jest niby dużo, ale w porównaniu z kopiami rękopiśmiennymi to jest dużo. Świat staje się dostępny także wizualnie, poprzez mapy, do szerszego grona odbiorców. Jesteśmy w takim momencie między Gutenbergiem a Kolumbem. I to jest zaskakujące, że ta wizja świata z drugiego wieku naszej ery, ona wtedy jest ciągle obowiązującą. Pokazuje, jak ten świat się nie rozszerzył, jak ten świat był zamknięty, jak był statyczny. Choć też nie do końca. To za chwilkę zobaczymy. Ok. Więc tak naprawdę mamy, proszę Państwa, do czynienia z XV-wiecznym drzeworytem, bo to jest drzeworyt, zamieszczonym w drukowanej wersji geografii Ptolemeusza. Ale oczywiście nie w oryginale, tylko w przekładzie tej geografii na łacinę ze średniowiecznego greckiego rękopisu. Więc tu jest bardzo daleko do samego Ptolemeusza. No w ogóle samej mapy nie złożył Ptolemeusz, tylko jeden z jego kontynuatorów, niejaki Agatodajmon, kilka wieków później w oparciu o materiały ptolemeuszowe. Więc trudno powiedzieć, że to jest mapa, która wyszła z ręki Ptolemeusza. Można powiedzieć, że to jest mapa, która wyszła z jego głowy. Z opartą myśl Ptolemeuszową. I teraz się tej mapie przyjrzyjmy. I to jest w ogóle najciekawsze, to jest w ogóle detektywistyczne, bardzo, bardzo fajne. Będą udostępniać dla Państwu tę mapę. Żeby Państwo też zerkali. Już. Tutaj. Map to. Dobrze. Mapa jest skomplikowana. Mówiłem, że ta mapa, właśnie trzecie wydanie, pierwsze wydanie pozaitalskie jest o tyle ciekawe. Jest ciekawe z pewnych względów, bo jest to też, proszę Państwa, jak się uważa, najstarsza mapa, która została podpisana przez swojego wykonawcę. I to jest tutaj. Duże wyzwanie, myślę, mieli Państwo z czytaniem tego. Tu są ładne, duże litery. No bo to jest pismo. Nie jest to ładna antykwa renesansowa, przynajmniej nie wszędzie. Tylko jest to miejscami pismo gotyckie. Ale może Państwo próbowali. I to jest, można powiedzieć, podpis autora tej mapy. I może ktoś z Państwa podejmie się rozszyfrowania. co tu jest napisane. Może kogoś zaproszę. Pani Marcelino, przepraszam, może pani spróbuje tutaj. Oczywiście błędy jak najbardziej i pomyłki jak najbardziej dopuszczalne. Co tu jest napisane? Naptum, naptum, tak. Prawda? P, T. To jest w ogóle tak bardzo ciekawe, jak się trochę w to wczyta, jak się czyta parę tych inskrypcji, to widać, że jest tu pewne, że litery są podobne do siebie, że można to rozczytać, a na pierwszy rzut oka jest to dosyć hermetyczne. Tak. To jest taki inicjał I, to jest I, prawda? I. Tak, in jest in s. To jest tak bardzo takie połączenie charakterystyczne C i U. One zachodzą na siebie jak ligatura. Ins, U. Może niech pan patrzy na ogonek tej lupy. Inskulptum. Inskulptum. A to jest słowo. E. Inskulptum est. Tak. Super. Tak. No i oczywiście tutaj jest pierwszy z tych znaków, których jest wiele na tej mapie. Tu taka. Taki łuczek skraca M końcowe. Johannem. No i tu już będzie po niemiecku, znaczy, bo to on Niemcem, więc to może ja. Schnitzer, on się nazywa Schnitzer. S, CH, N, I. I tu jest też taka ligatura gotycka. T, Z, R, Schnitzer. D, czyli on, skąd on pochodził. A, to jest A. R, M, S, Z, Heim. Czyli Inskulptum esper Johannem Schnitzer de Arnsheim. Są Państwo w stanie powiedzieć, co to znaczy? Oczywiście przez niejakiego Jana Schnitzera z Arnsheim. Inskulptum, bardzo, bardzo fajnie też tak to ujęte. Inskulptum est. Co to może znaczyć? Inskulptum est? No, oczywiście stworzona, tylko no, bo o dokładną technikę chodzi, prawda? Też jak skulptura, nie? Sculpture angielskie. No, bo nie jest bardziej znana, nie? Może powiedzieć, wyrzeźbił dosłownie, prawda? To jest wyrzeźbił. Czy wyrzeźbiono. Wyrzeźbiono przez Jana Schnitzera z Arnsheim. A tu chodzi, dlaczego to jest ten inskulptum? No bo to jest drzeworyt, czyli można powiedzieć wyrytowano, wyryto. No i właśnie, i to jest pierwsza podpisana mapa w świecie zachodnim. To też jest bardzo fajne, żeby wiedzieć, że taka mapa jest. No. I tu mamy coś, co było też na naszej wyjściówce. Mamy takie ludziki, główki ludzików. Główki ludzików są nadęte. I coś z siebie wypuszczają. Widziałem, że świetnie poszło na sprawdzianie. Pani Klaudio, jak pani myśli, co to te główki oznaczają? Znaczy, akurat nie wiem, czy pani świetnie poszło, ale pewnie tak. Tak, to są wiatry, tak. Bardzo charakterystyczne na wielu mapach nowożytnych, które państwo będą widzieli. Glob, ujęty wiatry. To są podpisane z grecka i z łacińska. Tutaj główne. Septentrio. Bardzo charakterystyczny król litery N. Dlatego akurat rzemieślnika, dlatego drzeworytnika charakterystyczny. Wielkie N jest zawsze odwrócone. Nie? Bo powinno iść ta kreska iść tak. Czyli z górnego lewego końca do prawego dolnego. Jana Schnitzera idzie inaczej. Septentrio vel, czyli apartias. Septentrio, czyli wiatr północny. Aquilo vel, boreas. Przy czym u Homera boreas, czyli boreasz, jest wiatrem północnym. Tutaj jest wiatrem północno-wschodnim. Aquilo. Zresztą w takim klasycznej łacinie ten aquilo też jest po prostu wiatrem północnym, aquilon. No i inne nazwy wiatrów tutaj wszystkie sobie dmą. Można przeczytać. Vulturnus, vel eurus, euros. Czyli to. Tak? Tak. Myślę, że to są wiatry pośrednie między tymi wiatrami głównymi, a tymi pośrednimi. I w sumie ich jest bodajże 10 tutaj, prawda? 12 nawet, 12. Więc jest to bardziej złożona róża wiatrów po prostu. Bo jak widzą Państwo, one nie reprezentują kierunków, one mają swoje nazwy. Więc my je jakoś tam do kierunków odnosimy, bo to są na pewno kierunki główne, a to są po prostu kierunki pośrednie. Ten bliższy wschodowi, a ten bliższy północy. W taki sposób by to trzeba rozumieć. Więc to te oba byłyby północno-wschodnie. Jeden bliżej wschodu, drugi bliżej północy. Ok, Panie Kubie? I to nie jest klasyczna róża wiatrów, bo klasyczna róża wiatrów ma 4, maksymalnie, potem 8. To jest taka próba wzbogacania tej tablicy. Natomiast nie wyjaśnię Panu skąd, bo nie wiem, skąd się wzięła właśnie potrzeba uzupełnienia tej, wydałoby się, dosyć pełnej ośmiowiatrowej róży o jeszcze 4. Tego nie wiem. Ok, więc tak to trzeba widzieć. A teraz my się przyjrzymy się temu, co tutaj na tej mapie mam, bo to mam bardzo ciekawe rzeczy. Powiedziałem, zasadniczo jest to obraz świata, który no, wiek XV odziedziczył po wieku II naszej ery. Ale mamy tu jeden wyjątek. Mianowicie na jednym obszarze ta mapa została uaktualniona o wiedzę, którą no, jednak ci XV-wieczni Europejczycy mieli. Ja tu chwilkę przeskoczę, bo chyba lepiej będzie widać na tej drugiej mapie. Chwilkę poczekać. Pulpit. Tu chyba będzie widać lepiej. Jak Państwo myślą, który obszar świata, tak patrząc na ten świat, jak Państwo spoglądali, który obszar świata no, w żaden sposób nie może odpowiadać wiedzy z drugiego wieku naszej ery, ale jest uzupełniono wiedzą ówczesnych Europejczyków? Mają Państwo jakiś pomysł? Tak jest, tak jest. Jeśli tu się zbliżymy. Nie. Tutaj. To faktycznie na północy w ogóle są elementy, które przebijają linię południków ptolemeuszowych. I mamy tutaj takie krainy jak. No to stanowi pewną trudność, jak Gotia, nie? Jest Nyory w Egi, Norwegii, Dana, to jest N, Dana, czyli faktycznie Skandynawia, Norwegii, Dana, to oczywiście Norwegowie, Duńczycy, Gotia, tutaj tak samo jest Gotia. Tutaj jest akurat wyspa Gotlandia. Tutaj jako no, ta część Szwecji. Gotland, jako szwedzki Gotland. No i jest to wiedza znana Europejczykom XV-wiecznym. Nie mogli tutaj jakoś tego pominąć. Tu mamy Tile, wyspa Tile. Czy może być ta Tile, proszę Państwa? Tule właśnie, tak, Tule, która też jest. Tutaj, jeśli Państwo zechcą przeczytać, to o Tule był osobny materiał, prawda? O Tule. I o całej historii tej koncepcji wyspy Tule, najdalej na północ położonego obszaru północy. Natomiast tutaj na północy mamy jeszcze coś, prawda? Za Tule mamy coś. I to jest bardzo ciekawe. Takie coś. Co się tłumaczy, znaczy trzeba przeczytać jako pi li. Pilipeland. Pilipeland. Ja nie wiedziałem, co to jest Pilipeland. Musiałem poszukać sobie. tutaj mamy jeszcze jest glacialis, czyli ma być lodowe, jakaś wyspa lodowa, taka czysto imaginacyjna. Ale badacze uważają, że ta Pili Pelant no jest obszarem rzeczywistym, znanym ówczesnym Europejczykom. Jak pan co to może być, to Pili Pelant, tak daleko na północy? Uważa się, że nie. Oczywiście ona, ta część jest tu pomyłkowo. Ona powinna być w innej części. Tak. Wcześniej uważa się, że to jest Grenlandia, którą Europejczycy XV-wieczni znali. Utrzymywali zresztą kontakty z Grenlandią przez całe średniowiecze. Ona była zamieszkana. No i czuli potrzebę umieszczenia gdzieś tego lądu. Akurat na mapie umieszczono go w niewłaściwym miejscu, chociaż początkowo umieszczono go tutaj, gdzie powinna być. No ale ponieważ Ptolemeusz zakładał, że te lądy są raczej po tej wschodniej części, te lądy północne są po wschodniej części Morza Północnego, czy północnego Atlantyku, to przesunie to te Grenlandię tam, gdzie wedle wiedzy antycznych powinna być. Ale sama jej obecność to, że przebija ten znany Ptolemeuszowi świat, jest elementem właśnie takiej aktualizacji tej mapy. Okej, okay, oczywiście nie będziemy całej mapy czytać, ja też nie wszystko na niej przeczytałem. No wcale zupełnie nie jest tak. Ale jakimiś ciekawszymi rzeczami się zajmijmy, przyjrzyjmy się. To jest nasza część świata. To jest Polska. Oczywiście w XV wieku doskonale zdawano sobie sprawę, że tu jest Polska. W Unii z Litwą, że to jest potężne państwo. Ale jest opisane zupełnie po Ptolemeuszowemu. Jako. I to myślę, że to dosyć dobrze widać. Może pani Barbaro, może państwo jakoś tutaj to odczytać. Jak jest opisany ten obszar? Tak, to jest Sarmacja właśnie. Tak, Sarmacja. Dodatkowo tutaj mamy Europę. Dyftong łaciński złożony z A i E jest na tej mapie stale skracany do E po prostu. Sarmatia Europę. Czyli Sarmacja Europy, Sarmacja Europejska, bo istniała jeszcze Sarmatia Azjatyka. No, czyli jesteśmy tutaj. Tak jak pan Szmela mówił, tu jest Sarmacja. Tutaj mamy, to jakby taki jedyny toponim, jest bardzo słabo widoczny i słabo czytalny. Jako ist, jako istula, istula. Tu mamy skrót, tylko będzie lepiej widać przy innych miejscach. Fl, fl z takim ogonkiem. Fluvius to znaczy, czyli rzeka. I rzeka istula, czym może być, proszę Państwa? Mieliśmy też Poponiusza Meli. Wisła, tak, to jest Wistula. Wistula, czyli nasza Wisła. I tyle na tej mapie całego świata ma do powiedzenia Ptolemeusz, Agatodajmon, jego XV-wieczni drzeworytnicy. No. Ptolemeusz tworzył też mapy dla poszczególnych regionów. I tu się przypuszcza, że mogą być dziełem samego Ptolemeusza i ta mapa Sarmacji Europejskiej jest dokładniejsza. Ale tak, także nie ma oczywiście żadnych ludów, które, czy toponimów, które moglibyśmy dzisiejszej Polsce przypisać właśnie poza tą Wistula. Fluvius. Ok. No w Europie tutaj widzimy też inne rzeczy, takie już bardzo rozpoznawalne. To jest Europa, prawda? Galia. Bardzo ładnie jest Wielka Brytania jako Albion. Insula. Wyspa Albion. I tak dalej, i tak dalej. A nas przede wszystkim interesują końce świata. No, w końcu tym się zajmujemy. I tutaj, proszę Państwa, mamy właśnie Afrykę, która jest nazywana z kilku części. To na czerwono to są te główne części, prawda? Mamy Afryka, a część to jest też Libia Interior. I co by to mogło znaczyć? Libia Interior. Co to z takim charakterystycznym odwróconym N, nie? Libia Interior. Wewnętrzna. Bo śródlądowa byłaby pewnie Mediterranea, pewnie coś takiego byłoby. Jakoś tak by to było. No to Libia wewnętrzna. Bo ta Libia zewnętrzna, o, to byłaby tutaj. Zresztą mamy tu jeszcze inne Libie, ale na przykład tutaj. To jest Deserta Libia. Libia, deserta Libia. Libia pustynna. To są różne inne rzeczy. To ta, takie, o, a takie buły, to są takie buły, proszę Państwa. Na przykład, Pani Magdaleno, co takie buły oznaczają, jak Pani myśli? Albo takie buły. Jest Pani Magdalena. Jak Pani myśli, czym mogą być takie buły? One są opisane zresztą, tylko może trudniej jest odczytać niż zobaczyć. No, tutaj mamy tak, o, tak są opisane. Jest Pani w stanie. A co to jest napisane? Na przykład tutaj jest Pani w stanie na przykład te literki przeczytać? A może tu lepiej. Tu lepiej trochę, o, a tutaj, tutaj, mon. Montes. I co to znaczy? Mons Montis po łacinie. Liczba mnoga Montes. Bo to jest góra, góra góry. Mons to góra. Mons Montis, Montes w liczbie mnogiej. Tu akurat mamy. Dokładnie. To zresztą bardzo ciekawe, że w języku angielskim określenie na góry pochodzi z łaciny. Oczywiście anglosaski miał swoje terminy na określenie gór, ale podobnie jak i inny obiekt geograficzny, na przykład dolina, valley, czy last forest, one wszystkie wodzą z łaciny. No i tak jest w tym wypadku tak samo, nie? I to mamy Montes Etiopie, góry Etiopii. No i bardzo ładnie. A tutaj mamy też, tu mamy jakieś Mons, bo to liczba pojedyncza Mons, czyli góra Gregiris. Jakaś góra Gregiris. Bo tu z reguły mamy jakieś właśnie nazwy własne. Helonide Paludes. Tu pojawia te określenia, tutaj się często powtarzają, właśnie Mons, Montes, czy Fluvius, czyli to znaczy rzeka, jak samo Paludes, Palus Paludis łacińskie. Każą Państwo, co to jest Palus Paludis po łacinie? Mają pewnie Państwo gdzieś tam jakiś słownik, coś pod ręką, coś. Tu mamy z kolei na przykład Nuba Palus. Nuba Palus. I teraz to zerkną. Co to mogą być te pojedyncze liczba Palus, liczba mnoga Paludes? Ja tu inną rzecz Państwu pokażę zaraz. Bagna. Tak, tak, tak. Najczęściej to są właśnie bagna. Ja jeszcze Państwu pokażę coś z tych abrewiacji. O, tak. O. I proszę zwrócić uwagę teraz na mapkę, mapka, mapka. Ok. Tu mamy Nuba, prawda? A tutaj to jest Helonide Paludes, czyli to są bagna. To takie, to jest zlatynizowane greckie słowo. To są bagna żółwiowe po prostu. Bagna żółwiowe. Tu mamy Nuba, czyli nubijskie. I mamy taki znaczek. Udostępnię Państwu na chwilkę whiteboard. O, no, to przestanę udostępniać. Whiteboard, już tu mogę włączyć whiteboard. Whiteboard. Jesteśmy? Nie ma się tego whiteboardu, prawda? Nie ma whiteboardu? O, jest. To mamy tak napisane. Potem mamy taki, o, taki znaczek mamy. To jest właśnie jedna z tych not, z tych abrewiacji, końcówkę us oznacza, palus. Taki jest więcej, nie? Przestaję udostępniać. Mają to Państwo też na tym skanie, który pokazałem. Który też no, załączyłem po prostu do Moodle'ów. Jeśli Państwo będą chcieli to jakoś tak intensywnie czytać, to się wtedy Państwu przyda po prostu ten zestaw abrewiacji. O, to jest właśnie to. No i tu konkretnie mamy, gdzie to jest tutaj, o. Akurat w taki sposób, w tym kierunku. Ale może być też, o właśnie. No. Czyli to mam jakieś tam, to włączę, to już niepotrzebne. Nie, to też niepotrzebne. Jakieś bagno nubijskie, okej. No ale jesteśmy w tej Afryce, mamy też Libię Interior, potem jest Afryka. Mamy już Etiopia Interior, gdzieś tam na dalekim południu. I tu mamy w ogóle coś fantastycznego. Jak to się czyta, to aż takie ciarki przechodzą. Kogo zaproszę do przeczytania? Pani Moniko, może pani zechce tutaj na pomoc przeczytać? Co tutaj jest napisane? Dokładnie, tu należy, proszę przestać. Terra incognita. I co to znaczy? Ziemia nieznana. Tak, tutaj jest, tu jest znowu ze skrótem. To jest secundum Ptolemeum. Ptolomeum. Czyli według Ptolemeusza. Ziemia nie, według Ptolemeusza to jest ziemia nieznana, nie? Tu mamy równik. Tu mamy zwrotnik koziorożca. A wszystko właśnie tutaj, prawie wszystko na południu od równika to jest terra incognita. Tu też mamy terra incognita. No, warto jakoś tak to zapamiętać ten zwrot. Terra incognita, ziemia nieznana. Jesteśmy ciągle w świecie, który ma te białe plamy. Trzeba napisać na mapie. Tutaj jest ziemia nieznana. Fantastyczne po prostu. A tam, gdzie ta ziemia znana, no to wcale nie jest ta ziemia jakoś dobrze znana. Bo tutaj mamy jakieś góry na południu, prawda? One się nazywają tutaj, tu słabo to widać, Mons Lunae, góry księżycowe. U nich jest wzmianka, te umęli też na pewno, bo u nich wzmianka. Bo nawet Herodota jest o górach księżycowych. Ale proszę zobaczyć, teraz tego nie pamiętam. Ale tu mamy bardzo ciekawą, właśnie na tym dalekim południu, taką informację. Abhis montibus nili paludes nives suscipiunt. Suscipiunt. No i tak znaczone bardzo często tu też na danej mapie, ale to też jak na rękopisach polskich pracowałem XVII-wiecznych, bardzo często właśnie i przez takie Y z tremą, czy z dwoma kropkami. Abhis montibus nili paludes nives suscipiunt. Teraz wrócę na chwilkę do Państwa, pokażę się twarzą, ale Państwo też mam nadzieję, mają gdzieś włączone to. Nie wiem, jak z Państwa łaciną, prawda? Bo po 3 latach już, prawda? Ale to bardzo ciekawe zdanie. Spróbujmy jakoś zdekonstruować. Pani Jelizaweto, jakieś słowa są Pani znane? Czy jest Pani w stanie coś ogarnąć? Ale spróbuj, bo na pewno część się zna. Paludes to już. To już Pani zna, bo przed chwilą mówiliśmy, to co są paludes? Palus paludis. Bagno. A tutaj mamy paludes, czyli w jakiej to jest liczbie? Tak jest. Jak to trzeba przełożyć? Bagna, tak. Bagna. Nili paludes. A tu mamy na przykład taką Nilu. Tak, bagna Nilu, jasne. A tutaj mamy abhis montibus. Słowo Montibus już powinno być Pani znane, bo przed chwilą mówiliśmy o Mons Montes. A Abhis? Ab hic, hek hok. Taki zaimek. A ktoś z Państwa? Hic, hek hok. Bo to jest od tego zaimka wskazującego. I Abhis. Tak. Czyli jakby abhis, jakby to można było przełożyć? Ab. Tak. No nie dokładnie od tego, bo to jest liczba mnoga. Od tych gór, bagna Nilu. Tutaj mamy nives suscipiunt. Nivis jest liczba pojedyncza, ale to są jakieś, może być kojarzone. Albo niech pani spali, nie widzi, co to może być. Nie. Śnieg, dokładnie tak. A tu mamy liczbę mnogą. Śniegi. Śniegi. Suscipiunt. Suscipio, suscipere, susceptum. Weź pobierają. Z tych gór bagna nilowe pobierają śniegi. Znaczy, to bagna pobierają śniegi, a nie śniegi pobierają bagna. Z tych gór, czyli z tych Mons Lune, z tych gór księżycowych. Bo tu mamy, a tutaj, bo tu co mamy, pani Barbaro, tutaj? Tu do czytania, ale to powtarza się stąd. Co tu pani? Aha, pani tego nie widzi, bo teraz nie ma podglądu. Okej, okay. Przepraszam. Wracam do podglądu. To trzeba by już nie, jeszcze dobitnie, bo oczywiście nie zrozumiałem tego. O, tutaj, tutaj. To jest stąd. Co to pani widzi? Bagno, tak, bo to jest to samo słowo, prawda? Paludes, paludes nili. Bagna nilowe. Więc mamy z tych gór, czyli z gór księżycowych, nilowe bagna pobierają śnieg. Tu mamy te nilowe bagna, one są poniżej gór. A tu już mamy Nilus fluvius i dalej Nilus fluvius. I tu nic spływa nie jest. Tutaj mamy Etiopia sub Egipto, czyli Etiopia poniżej Egiptu. Nie, potem mamy Meroe regio, region Meroe. No, o Meroe już także była mowa. I dalej Nilus fluvius. No i tutaj już mamy Egipt. Tak. A na samym gdzieś południu znanego świata, znanej Afryki, właśnie te góry księżycowe, bardzo ciekawe. Ale to jest, proszę Państwa, więcej ciekawych rzeczy, bardzo, bardzo. Bo możemy jeszcze pójść sobie, to cały czas terra incognita, Daleki Wschód. I najbardziej znanym miejscem najdalej na wschód, o którego istnieniu pojęcie ma Ptolemeusz i cały świat grecko-rzymski, jest ta miejscowość. Może być trudna w odczytaniu. Powiększę to, tak żeby dało się czytać. K, to oczywiście C. Ca, podwójne T, ti, ga, ra. Kattigara. Kattigara. Do dzisiaj trwają spory, gdzie to w ogóle jest i do czego to się odnosi. Ale jak Państwo myślą, patrząc na całość tej mapy, gdzie ten świat ptolemeuszowy się kończy? Wrócę do Państwa, przestaję na chwilkę udostępniać. Gdzie jest ten najdalszy ptolemeuszowy wschód? Teraz nie wiem, może. Pani Elizaweto, jak Pani myśli, gdzie to może być ten najdalszy wschód? Najdalszy wschód, proszę Państwa, sobie uświadomić, ten najdalszy wschód przez 15 wieków. Prawie. Chiny są dalej na północ. Że wrócę do udostępniania. Oczywiście nie ma tutaj terminu Chiny, ale najczęściej to także było u Meli. To jest kraj Serów, gdzieś Serowie są. O, tu są Serice Montes, się znowu ze skrótem, czyli góry Serów. Sami Serowie też gdzieś tu powinni być pewnie. O, jest tutaj. Serica Regio. Kraj Serów, kraj serycki. A ci Serowie są obecnie najczęściej właśnie za Chińczyków uznawani, tożsamy z Chińczykami, nie? A to jest dalej na południu, więc co to może być? Taka Tigara. My nie wiemy, gdzie to było tak naprawdę, ale no, są przypuszczenia, gdzie to może być? Tak, to jest na Oceanie Indyjskim, tak. Przepraszam. No, tu Ocean Indyjski, prawda? Który jest zamknięty, tak jak było w ogóle na naszym sprawdzianie, nie? antyczni, no i do czasów podróży, późniejszych podróży Vasco da Gamy, uważali, że istnieje jakiś wielki ląd południowy. Oczywiście Libia jest tylko półwyspem lądu południowego. Byli też tacy, co uważali Libię za wyspę, no ale Ptolemeusz należał do tych, co uważali Libię za półwysep lądu południowego. Ocean Indyjski jest oceanem zamkniętym. Zwróćcie uwagę, tu mamy Półwysep Arabski, dobrze znany, też starożytny. Pisany jako Arabia Felix, Arabia Szczęśliwa. Tu mamy Indie. India, intra, Gange, skrót Gangem. Czyli Indie wewnątrzgangesowe. Indie może być za Gangesem. Z wielką wyspą Taprobana Insula. Oni także mają materiał na mudlach. Taprobana Insula. Ja też sprawdzałem ten Ganives. Taprobana Insula. Tutaj, prawda? Sobie mogą to pobrać. Taprobana Insula. To jest Ceylon dzisiejszy. No i tutaj mamy nowy jakiś obszar wodny i tu mamy jakiś półwysep. No i tutaj mamy nasze Kattigara. Czyli gdzie by to było, Pani Elizabeto? Gdzie by to mogło być? Tak, Półwysep Malajski. Tak się znaczy właśnie to jest Półwysep Malajski. To także może być Półwysep Malajski albo jakieś wyspy archipelagu sundajskiego, może Sumatra. No, gdzieś tak daleko sięga właśnie znajomość świata przez starożytne. Oczywiście to jest znajomość bardzo słaba, wiadomo, że coś tam jest, to nie była znajomość dokładna, a o tym, że to nie była znajomość dokładna, świadczą tutaj opisy wysp, które są nad Oceanem Indyjskim, bardzo ciekawe. I tutaj spróbujemy o to przeczytać. Ante Taprobana, w związku z Taprobana. To mają takie, ja to musiałem w ogóle sprawdzać, no bo to jest nawet zapisane, to jest Hortes, tu jest zapisane. Chodzi o Cohortes, czyli o mnogość. Sunt. Insularum. Czyli przed Taprobaną, przed tą wyspą jest mnogość wysp. Kwas. Dikunt. I tu mamy znowu taki znaczek, on jest na liście abrewiacji UR, Dikuntur, o których się opowiada, że jest, to jest nowy skrót, ma skrót numero 1378, że tyle jest tych wysp. 1378 Ocean Indyjski. Kwe autem ad notitiam. To jest znowu znaczek takie P z tą beczką. Per, ve, nire, hek, sunt. Te zaś jakby dotarły do wiadomości, nie? Nazwy. No i tutaj są nazwy tych różnych wysp. To jest bardzo ciekawe. I jakie to mogą być wyspy? Na przykład taki jest ten obszar. Aput, Has, Lapis, Herkuleus, Invenit. I tutaj mamy znowu ten znaczek ur, invenitur. Aput has. Te has to oczywiście chodzi o wyspy. Has insulas. O te wyspy. U tych wysp invenitur, czyli znajduje się lapis, kamień herkulesowy. Tak, bardzo ciekawa historia też w średniowieczu popularna o takiej wyspie magnetycznej, która wyciągała wszystkie gwoździe z przepływających obok statków, tak że te statki tonęły. I ta wyspa jest na tej mapie. Nie? Tutaj na przykład mamy jakieś inne wyspy. Tutaj to może być skrót. Może być to Olim, czyli na przykład niegdyś. Harum, pewnie insularum. Incole, antropofagi. Sunt. I to Państwo powinni umieć rozszyfrować. Antropofagi sunt. Co to może znaczyć? Pani Natalia, na przykład antropofagi sunt. A antropofagus? Mówiliśmy. A co to znaczy słowa samo słowo antropofag? Oni się pojawiają. już wcześniej. A ta część fagus, tak jak było tych dużo, dużo tych fagów. Ichtiofadzy byli na przykład. Tak, ludzie, znaczy coś robią z ludźmi ci fagowie. Jedzą ich. To są ludobójcy. Tak. No są. To są wyspy, na których są ludożercy. A tu w ogóle ciekawe. Harum. Harum in Kole. Harum, czyli Harum Insularum, tych wysp. In Kole mieszkańcy. Caudas, czyli Kaudas. To jest znowu skrót. Miałem z tym problem dosyć duży. Hre, a to skrót Habere. Perchibitur. Bo tu znowu też skrótem. Czyli mieszkańcy tych wysp, Harum Insularum in Cole, Caudas, Habere, Perchibitur. Perchibuntur, przepraszam. Przekazuje się, że mieszkańcy tych wysp mają ogony. A tu wyżej jest wyspa Satiro, pewnie Satirorum, Insula Satirorum, wyspa satyrów. Czyli mamy do czynienia z mapą, która, no, nie wiem, że 13 już, jeszcze skończymy. Została sporządzona tuż przed wyprawą Kolumba do Indii. A to jest świat dalej zamieszkany przez dziwnych ludzi, gdzie na południu jest wielka terra incognita, która czeka na odkrycie. W ogóle coś fantastycznego. Musiałem po prostu pokazać, że to jest fajne. Czytanie tej mapy jest bardzo fajne, no z tym, że dosyć trudne. Ja też trochę czasu na tym spędziłem. Mam po prostu jakieś pytania, jakieś wątpliwości, coś Państwa gryzie w związku z tą mapą? Zachęcam też do samodzielnego czytania jej. Ja pokazałem najciekawsze fragmenty. Te inne krańce ziemi nie są już tak ciekawe, ale znajdą się tam jakieś takie różne ciekawostki pojedyncze. Rozumiem, że wszystko ok, tak? Dobra. Mam nadzieję, że Państwu wydało tak ciekawe jak mi. Chociaż w części. Wszystkiego dobrego w takim razie. Jakby co, jestem na dyżurze. Za jakieś 5 minut będę aktywny, dobrze? Proszę dać mi chwilę. Wszystkiego zatem dobrego i do widzenia. Co powiedziała? Dostała to w ogóle?